Kontestacja. Dziś radio nasze wolnościowe, promujące wolność, reprezentuje Hubert, który zajmuje się w życiu przedsiębiorczością, wyzyskiem i zamienianiem kobiet, które uważają, że są brzydkie, w kobiety, które uważają, że są ładne, za pomocą kosmetyków. I ja.
I on, tak, czyli Martin Lechowicz z portalu odwyk.com, najdłużej działającego podcastu w polskim internecie.
No, a ja chciałem dzisiaj zaprosić tego wyzyskiwacza, bo doszła do mnie wiadomość 1 sierpnia w środku samym wakacji, że Unia Europejska będzie nas ratować przed wyzyskiem, takich jak on, przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają ludzi na pełnoprawny etat, tylko na śmieci jakieś im dają. I dają im za dużo pieniędzy, powinni im dać mniej, ale za to dać wszystkie świadczenia. Na tym polega etat. No i dowiedziałem się o tym, że będzie ratunek. W 2025 roku jakaś dyrektywa zabroni zatrudniać ludzi na umowy inne niż pracę w Polsce. No, Polska jest dziwna rzeczywiście. No. Zatrudniasz ludzi, nie? Na umowy niepracowe, takie nieetatowe.
No pytanie, prawda? Kto tego słucha, nie?
No kto by nie słuchał, no. Ale słuchał. No, zatrudniasz, nie tak oficjalnie w sensie.
Czekaj, myślę teraz. Tak, zatrudniam, no. Mam ludzi na etacie też, no.
No i co, jesteś a na etacie też, czyli...
Okay. Są w mniejszości, ale tak.
Bo do wyboru możesz być tak, albo pracodawcą wyzyskiwaczem, albo pracodawcą kretynem. I ty jesteś oboma. Że jesteś kretynem, to zatrudniasz ludzi na pełną umowę o pracę, która ogranicza i ciebie, i pracownika. Dużo pieniędzy się marnuje zwyczajnie, po prostu wycieka i nikt z tego nic nie ma, i to jest głupie. No, a drugi sposób to jest wyzyskiwać ludzi, czyli ich nie zatrudniać, tylko podpisywać z nimi umowy cywilnoprawne. I oni wtedy nie są pracownikami, tylko są jakby oddzielną firmą i ty sobie między firmą a firmą się dogadujecie. No, i takie dwie opcje są w Polsce. I że w ogóle są takie dwie opcje, to jest jakieś totalnie popieprzone, uważam. I jakim cudem zachował się ten dziwny podział, to ja nie wiem. Po prostu Polska kocha ściemę. No
dobrze,
wytłumaczy.
Ale no właśnie ty mi wytłumacz, tak naprawdę o co ci chodzi? No bo dużo rzeczy padło, a ja chyba nie zrozumiałem.
O to mi chodzi, że będzie zakaz zatrudniania ludzi inaczej niż na umowę o zatrudnienie ludzi. Czyli no, o pracę, na etat.
Czytałem też ten artykuł, wysłałeś mi go przed audycją. I od 2025 roku bodajże ma być zakaz.
Planują. Tak planują. To nie jest pierwszy raz. Już planowali tak wcześniej. Zdaje się w 2018 czy 2019 roku była taka próba, ale wtedy się strasznie zdenerwowali nauczyciele, programiści.
I o tym chcesz porozmawiać.
No o tym chcę porozmawiać. Czy planujesz zatrudniać ludzi swoich wreszcie przyzwoicie? Czy dalej zostaniesz wyzyskiwaczem?
2025 roku?
No, może wcześniej już. Jak cię zmuszą, to co zrobić?
Pytanie, jak mi zmuszą, to jakie mam wyjście? Mogę przestać robić to, co robię, albo mogę ich zatrudnić, nie?
Nie wiem właśnie, jakie masz wyjście, bo się okazało, że w Polsce są pracodawcy, którzy chcieliby kogoś zatrudnić. No i teraz się okazuje, że to jest tak drogie, bo są obciążenia tymi ZUS-ami i wszystkim, że wymyślili sobie inny sposób, żeby obejść ten system. Więc zawsze Polak jakąś drogę ucieczki znajdzie i teraz tak się zastanawiam, jaką znajdziesz drogę ucieczki, jak znowu ci uniemożliwią zatrudnianie ludzi bez koszmarnych podatków, które połowę pieniędzy im zabierają.
Czy wiesz, no pytasz mnie o takie rzeczy, które w audycji i tak nie mogę powiedzieć, nie?
Bo to no po czemu nie? Dlaczego?
No z prostej przyczyny, że kiedyś
strachu.
Może być użyte przeciwko mnie. Nie,
no ze strachu.
Mądrości. Nie, to jest mądrość. To jest po prostu nie wpadzanie się...
To jest polskość, po prostu życie ściemą zawsze, na co dzień, ściema od rana do wieczora, 24 godziny na dobę.
No dobra, no to do rzeczy, no to przeczytaliśmy wspólnie ten sam artykuł, no i właśnie przed tą audycją,
tak, artykuł.
Nie wiem, o czym będziemy rozmawiać, bo w sumie zgadzamy się.
No nie wiem, czy zgadzamy, no nie, bo ja nie mówiłem, jaką mam opinię.
Nie tak, że jeżeli mamy wszystkich zatrudnić, znaczy u mnie sprawa jest prosta, powiem to na przykładzie zatrudnienia programistów, bo trochę ich zatrudniam,
tak.
To będzie mi najprościej się poruszać w tym obszarze, a nie w obszarze wytwarzania kosmetyków, o których wspomniałeś, bo tam sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.
No.
Ale wróćmy do programistów, bo trochę też jakby programujesz, więc to będzie z twojego
powodu. Tak, akurat jestem programistą i wyobraź sobie, też jestem, przedsiębiorczość prowadzę własną.
No,
własny
więc
rachunek
jesteś samozatrudnionym, jak to ładnie tam nazywają, czyli prowadzisz fejkową firmę, która
nie.
wystawia... oni
prawdziwą.
Tak, mówię, czekaj, ja mówię, co jest napisane w artykule, tak?
Tak?
Czyli jeżeli wystawiasz jedną fakturę i pracujesz dla jednego tam podmiotu, no to w tym momencie
jeszcze
jest
wam,
to...
Tak, jeszcze wam powiem, jesteś skąd jest artykuł.
Oszukany, czekaj, no daj mi skończyć. Jesteś oszukany według tego artykułu przez swojego pracodawcę,
tak,
bo on nie chce ci dać etatu. No problem jest taki, że programiści sami nie chcą tych etatów, bo jak mają... Bo to jest tak, no to się musi spinać. Ja mam na przykład do wydania, załóżmy, na stanowisko, powiedzmy 16 tysięcy złotych, nie? I no, teraz miałbym tą osobę zatrudnić na etat, no to ona gdzieś dostanie realnie gdzieś koło dychy.
No to ona powie, że nie chce. To pójdzie.
No to ona powie, że woli po prostu wystawić fakturę na 16 tysięcy netto, nie? Tak,
a
tak
właśnie to się zaraz powoli będziemy nie zgadzać.
No czekaj, więc to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że część rzeczy, jeśli mielibyśmy na przykład komuś coś zdelegować, kogoś zatrudnić, jeśli zarabia mało, albo dużo mniej niż programista, nie wiem, załóżmy tam 4000 zł, no to problem jest taki, że to się totalnie nie opłaca, bo jakbyś chciał kogoś zatrudnić, komu chciałbyś dać 4000 zł, to musisz wydać na to z siódemkę. Nie? Trzeba by włączyć kalkulator zatrudniania pracownika, żeby to
jak
dokładnie
powiedzieć. Ale tylko liczysz i liczysz, a co człowieku, nie pomyślisz w ogóle, jak wyzyskiwasz jakiś taki typowy, no nawet nie powiem, jak, z jaką narodowością mi się to kojarzy, bo potem będzie nas usunąć.
Wiesz co, a właśnie, zamówiłem sobie testy, jest taka strona MyHeritage i ona polega na tym, że badasz sobie swoich no.
DNA, tak, i sprawdzałem, czy przypadkiem jesteś z narodu na ży.
Tak,
no ja już sobie to kupiłem i nie jestem.
Jesteś?
Raczej nie. Marna szansa.
Ale
liczyłem na to.
Dali ci odpowiedź, czy nie?
Tak, że jesteś pewnie. No nie ma takiej, to jest tylko jakaś tam szansa, ale to może 4 pokolenia wcześniej, może ktoś tam z kimś tam, gdzieś tam, ale
no,
niestety
ja sprawdzam, więc będziemy mogli to raz na zawsze zdefiniować, czy jest tak, jak mówisz, że jestem skrócony
narodu na żyć,
czy nie jestem,
no,
a może
w ogóle nie myślisz o człowieku, no, a gdzie człowiek? Dobra, słuchajcie, to jest w ogóle cała informacja się wzięła z artykułu, taki nowy portal powstał, który strasznie jest promowany przez gazeta.pl i on się nazywa jedennewsdziennie.pl. No i tutaj piszą artykuły różni komuniści. Że oni nie wiedzą, że są komunistami, ale ja wam mówię, bo poznaję komunistę, dosyć łatwo jest go poznać. Zresztą sami stwierdzicie, jak wam przeczytam fragment. No i ten artykuł ma jakoś, nie wiem dlaczego zawsze te artykuły są spisane tak, jakby je pisali jacyś, faktycznie, nie wiem, ludzie ze środka PRL-u, no komuchy takie. No i tak myślą, te wyzyski jakieś, takie coś. No słuchajcie, kawałek tylko czytam. Nadchodzące regulacje Unii Europejskiej, które by miały wejść w życie w 2025 roku, są zdaniem unijnych polityków konieczne, bo tylko w ten sposób da się skończyć z wyzyskiem. Z wyzyskiem, to podkreślam, wyzysk. Dla firmy pracownik nieetatowy to czysty zysk. No. Mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne, brak socjalnych dodatków czy świątecznych prezentów. Dlaczego brak świątecznych prezentów? Też nie wiem. Czyli jakieś prawo pracy każe dawać prezenty na święta w Polsce już teraz?
Taki off-top zapytam. Jak robisz to, że czytasz i patrzysz w kamerę?
Sztuczna inteligencja. No, więc zyskują i niby zatrudnieni, mówi dalej ten artykuł, niby zatrudnieni zyskują, bo umowa o dzieło, zlecenie, faktura to często większy w porównaniu z etatem przelew. No nie często, tylko zawsze i to tak porządnie większy, bo zamiast 10 tysięcy dostajesz 16, no to nie jest takie drobnostka. Ale, i mówi artykuł, i wysoka cena w postaci znacznie gorszej ochrony emerytalnej czy zdrowotnej. Ten gość chyba jest z innej planety, bo on uważa, że ci, co płacą składki obowiązkowe w Polsce na ZUS, te haracze, dają im jakąś dobrą opiekę zdrowotną. To ja nie wiem, o jaką mu chodzi. Czyli jest jakaś inna niż ta, która teraz przez NFZ, czy jak się tam teraz nazywa, obowiązuje, tak? W której się czeka 2 lata na specjalistę, to jest ten pożytek z płacenia tych wszystkich składek? To o to chodzi? Czy coś jest, czego ja nie wiem w Polsce?
Nic się, Martin, nie zmieniło.
To jest słaby zysk według mnie. On mówi, to jest ten zysk. Nie ma składek, nie ma więc chorobowego, emerytury i renty. A jak są, to jest, nie? A jeśli zleceniodawca zdecyduje się sam opłacać składki, to znaczy, że jest kretynem. To już ode mnie niestety
dopowiedziałem. No dobra, no to skoro tak ustaliliśmy, że jednak myślimy,
ale,
to,
tak,
to co teraz?
Nie myślimy tak samo. Bo tutaj w tym artykule gdzieś tam są strzępy jakichś informacji ciekawych i zmieniających naszą perspektywę. Bo według tego komunisty, który to pisał, idę za jego informacjami, chyba sprawdził, mówi, że GUS, Główny Urząd Statystyczny w Polsce, zbadał sprawę w 2016 roku i ankietę zrobił wśród tych, którzy są na tych umowach, takich nie etatowych, tylko nieetatowych, tych dziwnych, i oni stwierdzili, 80% z nich, że na nieetatową formę świadczenia pracy się zgodzili, bo nie dano im innego wyboru.
No.
I to jest problem, że potem jakieś tam drugie dane pokazują, że ci przedsiębiorcy, połowa z nich chciała być na tej formie zatrudnienia, czyli nie płacić tych ZUS-ów i być na tej standardowej umowie, a druga połowa chciała mieć ten ZUS i być na umowie takiej pełnej, pracowej, tej etatowej, tylko że się nie da. I to zmienia trochę perspektywę, bo może to jest, to jeżeli ludzie, bo ty zakładasz zawsze, że obie strony takiej umowy chcą nie płacić na ZUS-y i nie chcą umowy o pracę.
Ja nie zakładam.
I, no ja jestem taką akurat osobą, że precz z ZUS-ami.
Wkładasz mi rzeczy do ust, którymi powiedziałem, ja tak nie zakładam.
Nie zakładasz? Dobrze. Nie. Ale w takim razie, no to jeżeli nie zakładasz, tak, to co z tą drugą połową ludzi, którzy chcą być na umowę o pracę, a nie mają praktycznie wyboru?
Dlaczego nie mają praktycznie wyboru?
Bo nie ma innej firmy, która ich zatrudni na umowę o pracę.
To jest ten case, bo to się nie opłaca.
No to dalej nie mają wyboru. Chcieliby być zatrudnieni na umowę o pracę.
Przykro, nie? Mogę, jestem wzruszony.
Ja bym Korwina słyszał, super.
Poczekaj, no patrz.
Niech umierają z głodu, no trudno, mogą nie jeść.
A nie umierają z głodu, B. Sytuacja jest taka, że masz takie zawody, które się totalnie nie spinają, jakbyś chciał zatrudnić ludzi na etat. Poza tym, że zatrudniasz kogoś na etat i musisz płacić więcej, to jest jeszcze jeden aspekt, który pomijasz, na przykład kobiety w ciąży.
No.
I to nie jest jakby coś, co jest łatwe do przeskoczenia, bo na przykład
czyli
wiesz...
Nienawidzisz kobiet, że są w ciąży.
Nie, ja je bardzo właśnie lubię, uważam, że państwo je bardziej krzywdzi, bo za każdym razem, kiedy zatrudniam kobietę, miałbym zatrudnić na etat, to mam lęk, że może zajść w ciążę, czemu nie jest winna, ale wtedy ja będę musiał trzymać dla niej stanowisko pracy po jej powrocie z macierzyńskiego.
Ciążofob, po prostu ciążofob.
Więc to jest szereg problemów, nie? Więc ja teraz rozumiem, że ludzie na przykład chcą 800+, 500+, 14+, 15+, tak. I chcą mieć też
ochronę przeciwciąży,
zdrowotne i wszystko, ale nie wszystko chcą za to płacić, tylko chcą, żeby za to zapłacił pracodawca.
Tak, chcą.
No dokładnie. A problem jest taki, że jak ja mam zapłacić tą całą litanię próśb, to się nie spina, nie zatrudni tych ludzi wcale. Nie?
To na co Kaczyński powiedział. Że widocznie się nie nadajesz na bycie przedsiębiorcą.
Widocznie się nie nadaje.
No widocznie się nie nadajesz. No.
Nie nadaje się.
Dobrzy ludzie powinni być przedsiębiorcami, którzy chcą tym ludziom płacić za bycie w ciąży, bo kochają dzieci.
Trzeba iść do tych dobrych ludzi, tam pracować na etacie, a takim prostym, wieśniackim, małym i średnim przedsiębiorcom jak ja dać święty spokój. To jest super rozwiązanie.
Jak mówisz, czyli może podzielić ten świat na małe firmy i na duże firmy? Może tak? Właśnie. A coś powiedział, gdyby duże firmy zatrudniające powiedzmy od 500 osób czy tam ile, miały obowiązek faktycznie dawać im te wszystkie rzeczy za darmo, co łaski,
ale to nie jest za darmo, to jest płaci, no bo to teraz gadasz jakieś dyrdy.
Dobra, gadam sobie, bo jest fajnie być komunistą przez chwilę. Wiesz, jak fajnie być w roli komucha, takiego patrzysz na te biedne dzieci, na kobiety w ciąży i absolutnie niczego nie liczysz. Nie ma ekonomii, nie ma kosztów, tylko myślisz o tej biednej sierotce, co tam będzie głodować, bo jest na tej śmieciowej umowie o pracę i zapominam, że ona zarabia dwa razy więcej, dzięki temu się może iść do prywatnego dentysty, albo przy przedszkole zapłacić. Nie muszę o tym myśleć jako komunista, ja tylko muszę myśleć, że ona od pracodawcy, ciebie, wyzyskiwacza, nie dostaje opieki zdrowotnej, państwowej. Super jest być komunistą.
No super, no to ktoś ostatecznie musi za to zapłacić, nie?
A takie szczegóły jakieś w ogóle. Dobra, ale no duże firmy, może ich na to stać, bo...
Nie stać. Czemu,
no jak nie stać? Skąd?
No dalej im nie stać, no.
Stać. Bo patrz, duże firmy mają efekt skali rzeczywiście.
Zawsze na końcu będziesz musiał tą cenę przerzucić na kogoś, nie?
No tak.
Zawsze ktoś płaci.
No tak, to może stąd się wzięła inflacja na przykład. Bo
na przykład.
Się dziwię, że tak późno w ogóle przy takim systemie. No dobra, ale to może to jest rozwiązanie. No to dobra, będziemy płacić więcej.
ekspresowo do góry.
I tak już płacą ludzie więcej w Polsce, to może będą płacić jeszcze więcej, ale będą umowy dające nam możliwość darmowego stania w kolejce do dentysty przez 2 lata w ramach państwowego darmowego systemu zdrowotnego. Fajnie będzie?
Rewelacyjnie. Po prostu. Chociaż a propos dentystów, ostatnio się dowiedziałem, że należy mi się z NFZ-u raz na pół roku albo rok, tego nie wiedziałem, oczyszczanie kamienia nazębnego. Chyba pierwszy raz skorzystam, bo to jest chyba jedyna...
Należy.
Płacę tą składkę i jakby w ramach tego mogę skorzystać z tak wspaniałej premium usługi, jak usuwanie kamienia z zębów.
Czemu ty płacisz składkę? W Polsce nie byłem i czemu ty płacisz po pierwsze składkę, po drugie ile ona teraz wynosi, ile ty płacisz co miesiąc?
Nie wiem, ale chyba 350 zł, ale nie jestem pewien.
To taka mała składka, jesteś studentem już...
Nie pamiętam po prostu ile to, bo wiesz, bo to jest kilka form zatrudnienia. Nie mam pojęcia.
To mało. Ja myślałem, to tak ponad 1000 już jest.
Trzeba było zobaczyć, ile się płaci teraz na JDG-u, bo mamy jedną działalność gospodarczą i tam płacimy składkę zdrowotną. Trzeba by zobaczyć, ile się obecnie płaci składkę zdrowotną.
Coś też uciekasz, rozumiem. To wszystko jest, będzie ścigane.
Płacę składkę zdrowotną w ramach działalności gospodarczej, no więc to ona jest jedna, nie?
Tak,
nie, ona nie, to... ona nie jest jedna, ona jest też skalowalna, bo teraz robi skalowalną, więc nie wiem, Martinie.
Ty nie rozumiesz Polski. To, że coś w Polsce robisz legalnie i zgodnie z prawem, to nie znaczy, że to jest legalne i zgodne z prawem, bo powinieneś płacić najwyższą możliwą składkę i wtedy dopiero jest legalnie i zgodnie z prawem. A jak zatrudnisz pracownika, masz płacić najwięcej, ile się da za niego i wtedy to jest legalne, a jak nie, to jest śmieciowe. Twoje życie to jest jeden wielki śmieć. Bo płacisz 300 zł na składkę zdrowotną, a miałeś płacić 1200 mógłbyś. I nie płacisz 1200, tylko 300. No i to są wszystko śmieci. Ludzie śmieci. Tacy jak my.
Nawet nie wiem, ile płacę, więc to jest wstyd, że nie wiem. Ale. Jak sobie gadamy, bajdurzymy trochę, moim zdaniem, w tym momencie.
No bo to jest ważne. Dobra.
Czekaj, daj mi powiedzieć, no bo patrz, bo się nakręcasz tutaj, wiesz.
Dawaj.
Oboje byśmy chcieli, żeby to wszystko było takie piękne, że po prostu każdy jest tam zabezpieczony, wiesz, ma darmowe sushi, owocowe czwartki i środę ze spaghetti. No to byłoby
spaghetti
wszystko
dla każdego, za darmo.
Spaghetti dla każdego, jeszcze darmowy bilet na komunikację miejską i Ubera, nie?
Mhm.
No, tylko to po prostu... ostatecznie nie ma prawa działać na dłuższą metę, nie?
No zawsze jak wiemy, tak. Komunizm tak próbował w Polsce, PRL się nazywał ten eksperyment, coś nie wyszło. Do tej pory wielu ludzi starszych, zwłaszcza w Polsce, uważa, że to nie wyszło, bo kradli. Nie wiadomo kto, może ci na rzet, a kradli. A ja mam inną teorię, dlatego to nie działało, bo to było tak nieekonomiczne i tak zdemotywował ludzi ten system, że nikt nic nie robił, tylko się obijał. Więc skąd się miał brać dobrobyt jakiś, jak nikt nic nie robił, tylko udawał i czekał, co mu tam się należy.
A byłeś może na Oppenheimerze? Teraz
w sensie na filmie? Nie, byłem.
To jest
nie chodzę do kina
gościu, który powołał do życia bombę atomową, prowadził ten zespół w programie Manhattan i tam jest to ciekawe, dlatego że on lubuje się tam w komunizmie. Zresztą o czym jest ten film, że zarzucano mu współpracę z komunistami, dlatego że on jako właśnie fizyk jarał się strasznie ideą komunizmu.
W tamtych czasach to często się jarali, a jeszcze częściej oskarżali innych o jaranie się, więc to tak wiesz, bo...
Tak, ale szczególnie w kontekście broni atomowej słowo jaranie się jest bardzo trafne, szczególnie w Hiroshimie. I Nagasaki, ale wracając do sedna, chodzi mi o to, że większość osób inteligentnych, która ma trochę więcej empatii, no gdzieś widać, że skręca w stronę socjalizmu. Nie?
Ja nie wiem, czy to ma coś wspólnego z inteligencją, a z empatią chyba jeszcze mniej. Znaczy wiesz, to nie wiem, może za dużo książek Ayn Rand czytałem, ale ja mam wrażenie, że to w ogóle z czego innego wynika, bardziej z jakichś kompleksów, albo czegoś bardziej negatywnego niż pozytywnego, bo ludzie, którzy... To tak, faktycznie lubią socjalizmy, komunizmy, ludzie, którzy muszą koniecznie pomagać innym i zbawiać świat. Ale czy to się dzieje z dobrych motywacji, to ja mam bardzo duże wątpliwości. Ja myślę, że to się bierze z takich słabych motywacji.
Jakie to są motywacje?
No takie właśnie, że nie czujesz... Jakby jest, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Jak się staram nikogo nie obrazić, a może niepotrzebnie, może powinienem kogoś obrazić
no,
właśnie.
W drugiej minucie tej audycji zacząłeś od obrażania mnie, więc słabo ci idzie. Dobra, no.
No ciebie to tylko dla jaj obrażam. Tak, żeby było ciekawie, żeby nudno nie było, bo się potem zgadzamy.
No, obrażaj teraz innych, żeby właśnie nudno nie było. No dlatego.
No dobra, tych komuchów. Te komuchy francowate, oni chcą zbawiać świat, bo nie potrafią siebie przede wszystkim. Ich życie jest marne, nędzne, nie wiedzą, co są zrobić. Okay. I szukają, jak wypełnić to swoje życie beznadziejne, pomaganiem innym. I chcą się czuć dobrymi ludźmi. Czuć się chcą dobrymi ludźmi.
Dobra, odbijam piłeczkę. Większość ludzi, którzy nie ogarniają swojego podwórka, zajmują się górnolotnymi ideami. I to też, też jest w świecie prawicowym, czyli wszystkie kłuce, które biegają za Korwinem i tak dalej. Większość ludzi, których znam nawet ze środowiska kontestacji, to są ludzie, którzy nie ogarnęli się życiowo i zajmowali się górnolotnymi ideami, więc jakby nie zarzucałbym tego tylko komunistom, tylko ogólnie wszystkim ludziom, którzy zajmują się górnolotnymi ideami zamiast swoją podwórkiem. Nie?
No to jest prawda wszystko. Tylko, że tak, bo my nie mówimy o tych górnolotnych prawicowych tutaj ideologiach, tylko mówimy o tym, żeby był brak ideologii. Wolny rynek, który my tu promujemy, to jest brak ideologii, a nie jedna z ideologii. To jest brak regulacji. To nie jest ideologia, to jest brak ideologii. Mówimy o naturalnym systemie, w którym ludzie wymieniają się między sobą dobrowolnie i nie ma żadnych z góry narzuconych zasad. No to jest tak w 100%.
Pójdę w trochę jednak w drugą stronę, no bo wiesz, ta audycja, żeby nie była nudna, i dostrzegam wady tych rozwiązań też. No bo zobacz na przykład, że miałeś na przykład takiego Rockefellera, który dorobił się na tym właśnie wolnym rynku w Stanach Zjednoczonych, handlu ropą i doprowadził do monopolu i nagle miał wszystkich w garści, nie? Stworzył tak duży majątek.
I co w tym złego było?
No było to w tym złego, że w pewnym momencie wykupił wszystkie firmy i zaczął podnosić ceny do absurdalnych wartości.
No to w tym momencie stracił monopol, albo zaraz by go stracił.
Stracił monopolu dlatego, że był w stanie wykupić wszystkich.
No jakoś do dzisiaj nie ma monopolu jego, więc...
Powiem ci, dlaczego nie ma monopolu, no bo może bo nie państwo? Znasz historii. Historii tak, bo państwo tam zabrało się za to i zrobiło ustawę antymonopolową.
Tak, i podzieliło jego firmę na kilka.
Podzieliło jego firmę na kilka firm.
No dobrze, no. Nie mieliśmy czasu niestety doczekać, co by się stało później, gdyby naturalnie ten wolny rynek sobie istniał i czy by się nie rozpadła jego firma, czy by nie przeszła konkurencja. Ciężko powiedzieć. No, ale dobra, faktycznie, masz rację, są, tak, dokładnie, tutaj są też.
Podwórko IT, masz takiego na przykład Facebooka, nie, który...
Którego serdecznie nienawidzę, że tak powiem.
No okej, okay. I tu masz taki korpofeudalizm właśnie, przychodzi taki Facebook i mówi na przykład Snapchatowi, to o ile dobrze pamiętam tą historię, to był chyba Snapchat, przychodzi do Snapchata i mówi, słuchajcie, albo się nam sprzedacie, albo was zniszczymy, nie? Snapchat mówi...
No, jak ich zniszczą w sensie?
No normalnie, zrobili wszystkie funkcjonalności te, które Snapchat miał i po prostu odebrali im użytkowników, nie? Dlatego, że po prostu byli w stanie wydać więcej na promocję i tak dalej, i tak dalej.
Fajnie. No,
no i Snapchat dzisiaj jest niszową aplikacją, nie? Kiedyś po prostu, wiesz, wiódł prym, więc albo mogli się sprzedać, co byłoby opłacalną decyzją biznesową, czyli znowu korpofeudalizm, albo mogli próbować walczyć z gigantem, z którym nie mieli szans. Nie?
Nie, no nie, ale to w ogóle od dziwnej strony na to wszystko patrzysz, bo co tu jest szkodliwego dla użytkowników? Jeżeli użytkownicy woleli używać Facebooka zamiast Snapchata, to znaczy, że dobrze się stało. Przydziało. No i dobrze się stało, bo z punktu widzenia użytkowników przecież było dobrze, bo dzięki temu, że jedni z drugimi się walczyli o użytkowników, dawali im lepsze funkcje, no to użytkownicy mieli lepiej, więc bardzo dobrze, niech są monopole, jeżeli to tak ma wyglądać, że korzyść jest dla użytkowników. Problem jest wtedy, kiedy nie jest korzyść dla użytkowników i faktycznie może tu być jakiś efekt negatywny wolnego rynku albo jego końcowego stadium, nie? Że zostaje na końcu jakiś monopol i nie da się wejść na rynek łatwo. Inni nie mogą konkurować. Bywa tak, no może ja nie mówię tutaj, że wolny rynek zostawiony sam sobie jest doskonały. Jakbym mógł dokończyć, to bym powiedział, że w 100% nie da rady zostawić wszystko wolnemu rynkowi i tyle. No, ale to nie znaczy, że Znaczy, wiesz, bo są tacy ludzie, którzy promują strasznie zajadle ideologię wolnego rynku, mówią 100% zawsze załatwi wszystko i faktycznie podchodzą do tego tak jak komuniści. I tak jak mówisz, pewnie z tych samych jakichś powodów, że muszą się czymś zająć w życiu. No ale dla mnie to nie jest jakieś niezbędne w ogóle. My tu prowadzimy kontestację nie dlatego, że musimy, bo nie mamy nic do roboty w życiu, tylko w wolnym czasie, którego prawie nie mamy, bo robimy całą kupę pożytecznych rzeczy. Przynajmniej ja. Nie wiem jak ty. Też?
Historia osądzi.
No, no, ale to... Że ja, dlatego no, kontestacja zawsze, ja przynajmniej chciałem, żeby była dla ludzi, którzy chcą sobie pogadać bez tego zapieklenia się, bez idei, która przesłaniem rzeczywistość. No, mi chodzi o rzeczywistość.
Mi jakieś podsumowanie, jeśli pozwolisz, żeby to po prostu, bo mamy 26 minut, gadamy.
Dobrze, ja jeszcze nie posumowanie.
Okay, ale
nie
podsumowanie tego etapu, który był. No. Czyli... mówiliśmy o tych umowach, nie? Że no. W momencie, w którym chcielibyśmy, inaczej, czy ja chciałbym zatrudnić ludzi na etat? Tak, chciałbym. No chyba, że po prostu to byłoby ryzykowne w kontekście takim, nie, ale inaczej, nie, chciałbym, żeby ta kobieta, która też idzie na macierzyński, żeby po prostu miała do czego wrócić i w ogóle, żeby było tak wesołe kumbaja. Problem jest taki, że no, to się nie spina, nie? I nikogo na to nie stać, z małych i średnich przedsiębiorców, nie mówię o korporacjach, nie? To po prostu się nie spina. Jakie jest na to rozwiązanie? No bo
no właśnie. Dobra,
możemy pogadać, pobajdurzyć, wiesz, tam co tam nam się
no, nie okay, no, bajdurzyć, nie, bo
teraz, może... teraz co sobie z tym zrobić, nie?
Nie no właśnie, może jakiś fajny, sensowny sposób działania podrzucimy tutaj. To nie jest tylko teoria, przecież w ogóle w innych krajach funkcjonują jakieś.
Cena teraz.
Funkcjonują te rzeczy w innych krajach dużo lepiej niż w Polsce, więc. Jako minimum można wziąć sobie te wzory, które działają gdzie indziej i uskutecznić je w Polsce. Przecież ten podział na jakieś umowy o dzieło traktowane kompletnie inaczej niż praca, to jest w ogóle jakiś absurd. Dlaczego to do dzisiaj funkcjonuje w Polsce? Ja się nie dziwię tutaj, że Unia Europejska chce zrobić z tym porządek, bo to dokładnie to ma być zrobione. Porządek w tym burdelu. Ten podział nie może taki być, on jest kompletnie sztuczny. Ludzie uciekają od tego w jakieś takie różne furtki na wszystkie strony. Zatrudnia się ludzi w Polsce w fikcyjny sposób cały czas. Ten problem, o którym oni mówią, dotyczy 2,5 miliona ludzi. No a jak pracuje w Polsce 15 milionów, no to sporo, nie? To tak co któryś...
A problemem, i to już jest pierwszy oksymoron, no bo to nie jest problem.
To jest problem. Nie, jest problem. Na tym ale polega, że ludzie żyją nieuczciwie.
Okej, ale dobra, bo teraz znowu wracamy, bo teraz jakby inaczej. Ja się z tym całkowicie zgadzam co do idei, że zajebiście by było, gdybyśmy po prostu mogli, wiesz, mieć wszystko poukładane, przejrzyste i jasne. Tak. Nie? No. Ja bym też tak chciał. Tylko problem jest taki, że w tym jasnym, przejrzystym świecie, tym, o którym ty mówisz, te narzędzia przejrzystości i jasności służą tylko do tego, żeby cię dojechać, nie? Więc w świecie, w którym chcą cię tylko i wyłącznie dojechać, mówię tutaj o państwie, to ja bym wolał jednak, żeby to było niejasne i nieprzejrzyste, nie?
No nie, taka to jest... nie jest druga, ja nie mogę, tu się nie zgadzamy.
Bo... jak nie? Więc może zacznij od tego, jeśli chciałbyś coś zmienić, to zacznij od tego, że na przykład powinno działać sądownictwo, które na przykład dba
tak,
o to.
Tak, tak, to chce. To chce.
Prywatną, nie? Zacznijmy to chce. Od tego. Czekaj, moment, ale zacznijmy od tego, a dopiero potem zajmujmy się wami o pracę, nie? Albo, no bo wiesz, zaczynamy.
Ale to nie możemy mówić o odcinków tylko o sądownictwie. Oczywiście, że zacznijmy od tego, ale.
Nie możemy mówić czegoś takiego, że to jest uporządkowanie, skoro ty państwo jest nieuporządkowane.
Znaczy, ale dajcie mi powiedzieć, co ja proponuję w ogóle. Co się tak wyprzedzasz w ogóle? Ja mówię tylko, że absolutnie fundamentalne musi być to, żeby było przejrzyste, były przejrzyste i jasne zasady funkcjonowania na tym rynku. Nie mówię, że umowy o pracę skonstruowane dzisiaj w Polsce są dobre, bo to jest idiotyczny w ogóle system. Jest fatalnie opodatkowana praca w najgłupszy możliwy sposób i trzeba to pozmieniać w ogóle, wywrócić do góry nogami. Ludzie, którzy pracują, nie powinni być karani za to na dzień dobry w ogóle. Jak już karać ludzi za pracę, to dopiero jak za dużo zarabiają. Jeżeli już ktoś chce być złodziejem koniecznie, to niech przynajmniej będzie rozsądnym. Ale to, do czego trzeba dążyć, to do tego, żeby system był prosty, jednoznaczny, a nie robić kolejne furtki, żeby ludzie mieli gdzie uciekać. Bo w Polsce widzę, wszyscy się już pogodzili z myślą, że będzie do dupy zawsze, musi być do dupy i wszyscy będą nas okradać i tylko do tego służy państwo. I w związku z tym oczekują od prawa i oczekują rozwiązań takich, żeby im stwarzały nowe dziury, do których będą mogli uciekać. No ja bym jednak proponował, żeby pójść w drugą stronę i wyobrazić sobie, że jest możliwe zrobienie państwa, w którym jest jeden system zatrudniania ludzi, a nie cztery różne, różniące się od siebie kosmicznie i nie trzeba ściemniać, tylko po prostu kogoś zatrudnić i już, a nie zastanawiać się, czy na taką formę, taką czy sraką. Zatrudnienie i koniec. I składki są takie same we wszystkich formach i nie zbudowane do góry nogami, tak jak są teraz w Polsce, tylko odwrotnie. Póki się człowiek nie zarabia dużo, to mu się nie daje jakichś składek ZUS-owych, tylko się go zwalnia z tych składek, a później się daje coraz wyższe te składki. Funkcjonuje to w innych krajach, nie ma powodu, dlaczego w Polsce by nie można zrobić tak systemu. To ja mówię, tak jak mówisz, zgadzam się z tobą, że trzeba zmienić ten system naraz, całość trzeba zmienić, zaczynając od sądownictwa dokładnie. Tu się zgadzam.
Ale mówisz, to proponuje Mencen, czyli co, idziemy głosować na Mencena po prostu.
No nie to proponuje Mencen. Mencen proponuje drobne zmianki.
No nie, po kolei, mówi podatek. O podniesieniu kwoty wolnej od podatku, upraszcza podatki, upraszcza formy zatrudnienia, no więc zgadza.
No to mówię właśnie, to nie jest to samo. Dobra, jeżeli jego filozofia, jeżeli jego plan na dłużej jest taki, jak mówię, no to dobrze, to jeżeli to wykona, to będę bardzo zadowolony. Czy będę głosować na niego? No to może nie, bo mu się nie podobają jego koledzy. Ale wszystko jedno na razie, to zobaczymy, jak to pójdzie. Pytanie jest najpierw, czy zgadzamy się, że w ogóle kierunek jest taki dobry. Bo może zostawmy faktycznie koncepcję, że co tu naprawić w Polsce i szukajmy koncepcji, gdzie tu uciekać w Polsce. Do której dziury.
Czekaj, jeszcze raz. No dużo tu się rzeczy ponakładało, nie? Więc ja jestem w pełni za tym, żeby tu było wszystko proste, przejrzyste i tak dalej, pod warunkiem, że cel, do którego dąży to państwo, będzie słuszny. Nie? Jak na razie jest zły.
Niesłuszny.
No nie jest. Nie? I teraz jak ja mam do wyboru, wiesz, jakby państwo takie, jakie jest, czyli które kupuje głosy, które, wiesz, ma czelność dać 14 emeryturę przed wyborami, które zamiast zostawić te 500+ w spokoju i już pozwolić, żeby zżarło tę inflację, to robi 800+. No popierdzieleni ludzie to są, nie? No. Którzy doprowadzają do tego, że ten kraj się gospodarczo zawali, no bo po prostu ktoś za to będzie musiał zapłacić. Nie wiem, czy wiesz, ale Polska...
No już się wali.
Właśnie, czekaj, nie, w tym, no właśnie nie jest aż tak źle, bo Polska w tym dziurawym systemie, o którym tak mówisz, ma drugi pod względem wzrostu gospodarczego, drugą pod względem wzrostu gospodarczego gospodarkę, zaraz po Chinach.
Od końca. No tak, nie, bo zależy, nie, jakie liczby nie, się z jakimi porównuje.
Nie od końca. No czekaj, no nie od końca. Chodzi mi o wzrost. Wiadomo, że byliśmy w dupie 30 lat temu i było na czym jakby to budować, tak? Ale fakty są takie, że odrobiliśmy kawał pracy domowej, jak Chiny, i mamy wzrost gospodarczy. I to też należy powiedzieć. I teraz jakby wiesz, każde uszczelnienie, o którym ty mówisz, nie? Bo to jest uszczelnienie, każde uszczelnienie, uporządkowanie tego syfu w momencie, w którym idea jest zła, jest po prostu strzeleniem sobie w kolano. Bo na przykład jak masz Stany Zjednoczone i tam idee, które stoją za tym państwem, czyli wolność, własność i tak dalej, są, wiesz, jakby to są te idee, które są za państwem. I nagle porządkujemy ten syf, który tam jest, no to super, nie? W Polsce ja nie mam pojęcia, jakby, wiesz, na radiowozie w Stanach Zjednoczonych jest serve and protect, nie?
Taka, no Polsce, tak, zostało
w Polsce, starych
w
Polsce
czasów.
Powinno być search and destroy, nie? Jak rozumiesz, jakie idee są tak, za tym państwem, nie? Więc to jest tytuł odcinek. W Polsce jest search and destroy, nie? Tak jest. No. Niestety. Teraz ja bym chciał, żeby oni tym. Ja bym chciał jednak, mimo wszystko, pomimo tego, że całym sercem zgadzam się z tobą, że ten kraj jest popieprzony. Ja nie lubię tej dwoistości tego kraju. Chciałbym, żeby tego nie było. Męczy mnie to. Chciałbym, stary, żeby na przykład na drodze trzypasmowej, gdzie jadę, tam powinno być ograniczenie 80, jest 50, nie wiadomo po co. Tylko po to, żeby na końcu stał fiut z fotoradarem.
Co 50 metrów się zmienia jeszcze, żeby Słuchaj, człowiek nie nadążył.
Fiut z fotoradarem na przykład potrafi stać tam i okradać ludzi, bo to jest kradzież, tak? Bo jeśli stawiasz jakieś durne ograniczenie, tylko
wymuszenie,
po to, żeby... Wymuszenie, no. Tak? A ten sam koleś, który potem przyjeżdża i na przykład ma uspokoić imprezę, która jest za ścianą, nie? Ponieważ masz swoją własność, nie wiem, płacisz wynajem albo masz kupione te mieszkanie czy dom i obok jest ktoś, kto narusza twoją wolność, no to on już się boi teraz nagle, bo on musi przyjechać do paru narąbanych ludzi i musi im zwrócić uwagę. I tutaj kuli ogonek i ucieka, nie? Ale tam jest strasznie odważny, nie? Bo ma suszarkę i trzeźwego człowieka, więc tam, gdzie są przydatni, ich nie ma, a tam, gdzie tak, że ta no, formacja tak. jest skompromitowana już od dłuższego czasu.
Milicja w Polsce straciła reputację do zera praktycznie.
Już no od czasu COVID-u tak, dobrze im szło już ostatnio, no ale tak. niestety od czasu COVID-u już chyba wróciliśmy do komuny. Więc też dużo rzeczy tak. jest bulwersujących, widzisz, nakręciłeś mnie.
Nakręciłeś się i zmieniasz temat no. mi tutaj, ja tylko chcę o umowach śmieciowych mówić.
Wiesz, nie można mówić o umowie śmieciowej w państwie, które ma w swojej konstytucji search and destroy.
W tej konstytucji w polskiej jest wszystko, więc można sobie wyciągnąć, co się chce. Jest na przykład zasada subsydiaryzmu, którą bardzo lubię, bo tylko nigdzie nie stosuje, ale ona jest w konstytucji. Ona oznacza zasadę taką, że jeżeli coś się da zrobić na niższym szczeblu, to nie można przenosić tego na szczebel wyżej, czyli wszystko powinno być maksymalnie oddolne zgodnie z tą zasadą. Oczywiście nikt tego nie stosuje, no ale nie ma się co czepiać konstytucji, tylko ja się czepiam ludzi, bo to nie państwo ma tą chorą ideologię, to nie państwo rozdaje czternastą pensję i psuje ekonomię. Ludzie to robią, ludzie. Konkretni, z konkretnej ekipy, która ma ideologię. Ta ekipa, która rządzi to akurat w tym roku o tej godzinie, to będzie PiS. To są ludzie, którzy mają wspólną ideologię i koncepcję państwa. I ta koncepcja jest bardzo nieciekawą mieszanką nacjonalizmu i socjalizmu. Czyli w sumie była już taka partia, narodowy socjalizm w sumie to jest. I to jest ich ideologia. Oni chcą państwo na wzór PRL-u opiekuńcze, ale z drugiej strony narodowe na wzór, nie wiem, zaborów, cholera wie czego, co sobie powymyśleli. I to jest ich wizja. Ale w praktyce, jak dochodzi do takich kwestii konkretnych już życiowych, to oni nie wiedzą, co robić. I wtedy się wymyślają sobie system zgodnie z tym, który znają z PRL-u. Te wszystkie dziwne sformułowania, tak jak tutaj czytamy potem w artykułach o jakichś wyzyskach, jakieś tam, że jedynie słuszne jest płacić państwu, albo jak jest coś państwowe, to ci coś zapewnia. To takie duperele, to jest cały czas odziedziczone po PRL-u, to jest ta ideologia. I teraz jest pytanie, skąd się biorą ci ludzie z taką ideologią? Bo ta ideologia się bierze skądś, to ludzie prowadzą państwo i ludzie głosują na tych ludzi, którzy prowadzą to państwo. I dla mnie najgorsze jest w tym, że Polacy mają coś w głowie, we łbie, ci, którzy głosują masowo na takich fiutów, coś ideologicznego, co każe im zaufać ludziom o podobnych, no, podobnej ideologii. I zmiana, żeby nastąpiła w Polsce, to musi się zacząć od tej zmiany ideologii, tak jak mówisz. Musimy inaczej widzieć państwo i to masowo. Jako nie coś, co jest do rozdawania i rozkradania, tylko jako coś, co umożliwia nam wspólne działanie lepiej, organizowanie życia. Naszego prywatnego. My jesteśmy najważniejsi, my ludzie prywatni.
Trzeba powiedzieć, że pokolenie naszych rodziców musi najpierw umrzeć, nie?
Nie, bo to, to oni, nie, nic to gówno da, ponieważ...
No oni jakby są już przesiąknięci tą ideologią. Spójrz na demografię w Polsce, nie?
Ale czekaj, bo...
No tak jest, ale spójrz na demografię w Polsce. Masz dwa piki demograficzne. Pierwsze to jest nasi rodzice, czyli rocznik tam 55-65 bodajże, z tego co pamiętam. I drugi pik, który jest, to jest 80 do 90 rocznik, nie? To jest jakby drugi pik, bo ci ludzie zrobili dzieci.
Czemu rozwiązaniem w Polsce na wszystko jest to, żeby ktoś umarł zawsze?
Bo Smoleńsk.
Jak ja miałem 10 lat, to wszyscy mówili to samo. Musi umrzeć pokolenie, które było w komunizmie. Teraz jest ten pokolenie dalej i mówią wszyscy dokładnie to samo. Okay. I widzę nowe pokolenie, które żyje, które ma dzisiaj po 5 lat. I oni myślą tak samo. Co, mamy wszystkich pozabijać? Może zacząć ich uczyć, zamiast żeby wszyscy poumierali.
Wysoki sądzie.
Bo na ich miejsce kto przyjdzie?
Halo.
Słucham pana.
Wysoki sądzie, mam pewną teorię. No. Chciałbym się z nią podzielić. Jeśli pan pozwoli, oczywiście. Więc Wysoki Sądzie, bo pan prowadzi taki podcast o Biblii, o Bogu tam od 15 lat. Tam jest taka historia, że ludzie z mindsetem niewolników opuścili pewne państwo. Następnie mieli tak zaslany mindset, że Bóg stwierdził, że 40 lat będą na pustyni po to, żeby wyginęło tamto pokolenie, żeby dopiero następne pokolenie weszło do tej ziemi obiecanej. Tak, może nie bez powodu, jakby zmiana mindsetu trwa 40 lat. bo według mnie no właśnie 10 lat jeszcze jest tak. potrzebne do zmiany mindsetu i może ta historia powinna nas czegoś nauczyć, że teraz powinniśmy inwestować w tych ludzi młodych, na przykład taką kontestacją, bo dla mnie dzisiaj ona nie wprowadzi zmiany, ale może dla następnego pokolenia jakiegoś sensownie, dlatego że tych pokoleń, które dzisiaj się wychowuje, jak umrze pokolenie te, które jeszcze 10 lat będzie żyło, no to jest szansa, bo ludzie taka też pierdoła.
Nie? Nie ma szansy na nic, ponieważ nie chodzi o to, kto ma wymrzeć, tylko kto będzie na ich miejscu, a niestety z moich obserwacji wynika, że pokolenie młodsze, które nie żyło już PRL-u, nie zna świata bez komórek, jest jeszcze gorsze i oni już naprawdę kochają socjalizm i komunizm i to w każdym kraju w Europie, z Polską też.
No, ale analizowałeś to dlaczego?
Nie wiem dlaczego, to już ciężko jest zaanalizować, to na pewno ja się ludzie doktoryzują.
Mam pewne wnioski, mogę o tym ci opowiedzieć. Jak
proszę bardzo. Ale trzymajmy się tematu o umowach śmieciowych, jeżeli odniesiesz do umów śmieciowych.
To jest bardzo, to tak. bardzo konkretnie w tym kontekście.
Dobra.
Masz pokolenie, oczywiście wiesz, te pokolenia one będą trochę różnie przepływały, jeśli chodzi o daty, w zależności od tego, czy ktoś mieszka w mieście, czy na wsi. Ja na przykład się tym interesuję ze względu na to, że na przykład robię kosmetyki, które służą do pielęgnacji twarzy i muszę wiedzieć, do jakiej grupy docelowej mówię, jak układać, formułować w ogóle zdania do nich, żeby mnie zrozumieli. Nie?
Jak ściemniać. No,
że, nie, absolutnie nie ściemniać, jak formułować zdania. I teraz.
Jak formułować zdania.
No tak,
Morawiecki
no
bo... często formułuje zdania i Kaczyński formułuje zdania.
No nie, bo inne cele ma na przykład pani, która jest z pokolenia X, która miała wiesz, kulturę po prostu właśnie taką, wiesz, jest z komuny, nagle doświadczyła dzikiego kapitalizmu i ma taką kulturę dzikiego zapierdzielania. No to tak, ona ma zupełnie inne potrzeby niż na przykład z pokolenia mojego, czyli z pokolenia Y, które na przykład
no wiem, mówią... To trzeba inaczej im ściemniać, żeby kupili to, co chcesz sprzedać.
Im ściemniać, mam inne cele. I teraz jeśli ja na
formułować
przykład...
Formułować zdania, przepraszam, trzeba inaczej.
No tak.
No tak.
No tak. I no teraz jeśli masz na przykład ekipę z pokolenia Y, to masz tam wiesz potrzebę właśnie takiej równowagi, bo widzieli, że ich rodzice po prostu poświęcili całe życie i gówno z tego mieli i chcą po prostu żyć i pracować, nie? Ale w równowadze. A teraz masz pokolenie Z, które widzi to, że mają marne szanse dzisiaj. I oni realnie to widzą, że po prostu jest korpofeudalizm, że ciężko się wbić, bo wiesz, na przykład ja widzę, jak nam jest ciężko zrobić biznes osobom z tego pokolenia Y w stosunku do tych, co byli w pokoleniu X, którzy mieli dziki kapitalizm. Wtedy wystarczyło, kurczę, skarpetki sprowadzać.
No tak było, tak. No.
No teraz musisz się mocno wyświetlić na tym czerwonym.
Ale ty to przekombinowujesz, coś mi się zdaje.
Nie przekombinowuję. I teraz ludzie z pokolenia Z, którzy są wychowywani przez pokolenie Y, widzą ten trud i mówią, to jest kuźwa tak trudne, że może fajnie by było, gdybyśmy dostali dochód gwarantowany i byśmy mogli...
No, to mówią. Tak. Ale to obserwuję, jak ludzie pracują i mówią sobie, męczą się ci ludzie, po co się mam męczyć, wezmę se za darmo. Tak mówią.
Ale czekaj, bo oni patrzą na pokolenie Y i mówią, ci z pokolenia Y bardzo często się męczą i nic z tego nie mają, więc może nie warto, nie?
Co za różnica na które? No, jak załóżmy, że w Polsce to działa, bo to jest widoczne, bo był ten koniec PRL-u, lata 90. i tak dalej, ale jak wytłumaczyć Anglię, Hiszpanię, Francję? Każdy kraj miał inną historię i nie było takich aż znowu zmian strasznych, rewolucyjnych jak w Polsce. A też są ludzie rozleniwieni, to jeszcze gorzej. Młodsi tym bardziej jest tragedia.
Jest dokładnie te same są case'y, tylko pokolenie X, które w Stanach byś nazwał baby boomers, nie? Jest po prostu inne, totalnie inne, bo pokolenie X nasze to jest właśnie wiesz, ludzie z komuny, a pokolenie baby boomers, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, są ludzie, którzy właśnie wiesz, pokupowali domy, jachty i tak dalej i widać, było widać, że się da, im było prosto. Bo po prostu żyli w boomie gospodarczym.
Pracowali, no tak.
No zapierdzielali, ale mieli owoce tej pracy, nie? Tak. Teraz wiesz, jak no pytasz się, dlaczego właśnie zatrudnienie, wracając do tematu, dlaczego zatrudnienie na etat jest kretynizmem? Właśnie dlatego, że odbiera się tym ludziom tak dużą część ich zarobionych pieniędzy, że nie stać ich właśnie potem na to, nie? Że
no, a co ciekawe, jest w Polsce dalej połowa tych ludzi według tego GUS-u i ankiet chce mieć umowę o pracę i żeby im zabierali te pieniądze. w zamian za obietnicę państwa. I oni tego
nie
chcą.
Nie rozumieją tego, oni po prostu nie rozumieją, co się wydarzy.
Mam nadzieję, bo bez tego, bo po to robimy kontestację, żeby zrozumieli właściwie.
Programista to jest wykształcona bestia jednak mimo wszystko. Nie? Tam trochę się musiał nauczyć, logika tam działa w głowie. Wiesz, to nie jest wysikać dziurkę w śniegu, zostać programistą. Nie? Może jest łatwiej niż kiedyś, bo masz kurs na YouTube, ale ogólnie trzeba coś tam się pouczyć. No i wiesz, i przychodzi programista i mówi, cześć, chciałbym etat. A ja mówię, cześć, super, ja mam na twoje stanowisko tam powiedzmy 20 tysięcy. Jeżeli ci to dam na umowie B2B, czyli że zatrudnię cię jako działalność, to ci mogę dać 20 tysięcy złotych do ręki, z czego zapłacisz tam zryczałtowany podatek dochodowy, nie wiem, ile tam jest, chyba 15 teraz, tak? 15% i dam składkę właśnie tą do zakładu utylizacji szmalu zwanego ZUS-em, nie?
Tak.
No i zostanie ci z tego na przykład tam 17 tysięcy złotych. Albo opcja numer dwa, bramka numer dwa, możesz wybrać ZONKA, czyli zatrudnienie na umowę o pracę i tam zostanie ci na rękę jakieś 12 tysięcy złotych, więc po prostu za twoją wygodę masz 5 tysięcy złotych. Teraz musisz wybrać, czy te 5 tysięcy złotych wyślesz do zakładu utylizacji szmalu, w zamian dostaniesz misę w kolejce do lekarza oraz 21 dni urlopu, ale obstawiam, że każdy programista, który by sobie odłożył te 5 tysięcy złotych, no to szybko licząc, to jest 60 tysięcy złotych w skali roku, to może sobie zrobić 2 miesiące bezpłatnego urlopu, wyjdzie na to samo.
Gdyby, jeżeli jest ogarnięty finansowo, chociaż trochę, ma dyscyplinę i różne takie, ale zakładasz, że ma.
Jakimś dziwnym trafem większość programistów w Polsce jest...
No i co wybierają? Bo co mnie interesuje?
B2B
wszyscy?
Wybierają.
Większość? No wszyscy. Ile? Połowa?
Wszyscy. A ci, którzy nie wybierają tego, wybierają tylko ewentualnie umowę zatrudnienia o pracę, ponieważ przestarają się o kredyt na mieszkanie, nie?
No,
i to jest ich motywacja, że okej, dzisiaj muszę być na umowie o pracę, weź mnie tak zatrudni, a za rok czasu to ja poszukam już sobie innej pracy, albo nie potrzebuję, albo zatrudnię mnie inaczej, bo już nie chcę palić pieniędzmi w piecu, ale dzisiaj muszę, ponieważ nie stać mnie na mieszkanie tam na 30 lat, żeby płacić kredyt, nie? Bank musi mi dać.
Ciekawy jestem, czy to się zmieni, jak będą młodsi tacy programiści, czy się nie zmieni, ale chyba pewnie nie, bo ludzie bardziej cenią pieniądze niż obietnice państwa, co jest między innymi zasługą kontestacji. Ludzie nie są już, nie wierzą państwu jak Bogu i uważają, że po to państwo istnieje w Polsce, żeby ich okradać głównie. No bo istnieje. Tak. Ja bym jednak cały czas miał nadzieję, że ja tu chcę wprowadzić już promyczek nadziei, nie? I powiedzieć, że może gdzieś istnieje państwo, którego celem nie jest okradanie wyłącznie, że to jest nie tylko koryto, ale oprócz koryta to jest też jakieś przekonanie, że czasem trzeba coś wspólnie zorganizować dla korzyści wszystkich, że lepiej wspólną ściepę zrobić na autostrady i potem sobie wszyscy jeżdżą, zamiast żeby było 70 firm i każda ma po jednym kawałku i 70 różnych musi być ramek do płacenia.
Bo to, co mówisz, jakby jest utopią w demokracji, to wiemy, bo w demokracji to jest nie do osiągnięcia.
Nie, jest do osiągnięcia, ale...
Której tak jest?
Na Zachodzie bardziej. Gdzie, no w Anglii jest całkiem znośnie.
Błagam cię.
Ależ przyjedź tu, pomieszkaj, a potem będziemy rozmawiać. Jest z powodu innej mentalności ludzi. Nie chodzi o system sam, bo system sam demoralizuje i demokracja psuje. No musi tak być. Ale ideologia ludzi, ich mentalność bierze się z wielu źródeł, a nie tylko z tego, czy jest demokracja, czy co innego. Technicznie to w ogóle jest monarchia, ale nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o to, że gdyby Anglicy mieszkali w systemie prawnym Polski, to by się zachowywali inaczej niż jak Polacy, którzy by byli przeniesieni do systemu w Anglii. Bo ważne, jacy to są ludzie, a nie tylko otoczenie prawne. Bo otoczenie prawne zmienia mentalność ludzi. Wiemy to, bo mieliśmy eksperyment długi w tym kraju. Ale to się dzieje długo i to nie jest jedyna siła, która wpływa na ludzi. Bo są na przykład inne rzeczy, jak na przykład to, że Anglia była przez wiele pokoleń bardzo chrześcijańskim krajem. I nie katolickim, tylko chrześcijańskim w sensie takim bardziej protestanckim, z silną etyką pracy, z naciskiem na to, że własność prywatna jest ważna i święta, że sądownictwo jest ważne i jest ten szacunek był wbijany do nauczyciela, do sędziego i takich różnych funkcji. To przez te pokolenia rosło i to zmienia państwo, życie społeczne. To ma wpływ na wszystko. No, więc sobie myślę to, że da się zmieniać oddolnie rzeczywistość w Polsce. W Polsce wszyscy tylko myślą odgórnie, żeby głosować na partię i zmieniać literę prawa. No dobra, ale mentalność ludzi to jest według mnie kluczowe. W najlepszym systemie ludzie, którzy tak jak mówiłeś, są. Ludzie, którzy są niewolnikami w myśleniu, w każdym systemie będą myśleć jak niewolnicy. Albo ludzie, którzy są złodziejami, myślą jak złodzieje, choćbyś nie wiem, jak dobre prawo zrobił, to zawsze będą złodziejami. I to jest rola, myślę, moja przynajmniej, kontestacji, żeby próbować wpływać na tą mentalność, jeżeli nie możemy wpłynąć na prawo. Przynajmniej takie minimum. Co myślisz o tym?
Myślę, że w pełni się zgadzam. Jeszcze musisz ładne TikToki nagrywać, żeby zasięgi złapało.
Z tymi
TikTokami. Bo gadasz do młodych ludzi, nie? Więc oni tam są, czekają na siebie.
Ja myślę, że to są, młodzi ludzie są gdzie indziej niż ty myślisz, bo na TikTokach są ludzie, ale ci, do których i tak nikt już nic nie powie, a młodzi ludzie są też w innych miejscach. Bo zawsze dobrze. Część młodych ludzi to jest banda idiotów, którzy...
W temacie marketingu nie musimy się zgadzać.
Nie musimy, ale ja mam inne zdanie ciągle.
Mamy inne zdanie, więc spoko. No. W pełni się bardziej zgadzam z tobą, no co mam ci powiedzieć. Trzeba się starać edukować, reedukować społeczeństwo, bo inaczej będziemy w dupie. Zresztą i tak jesteśmy, nie? Więc póki jesteśmy w tej dupie ze względu na mindset, to ja się bardzo cieszę, tak powiedział twój poprzedni gość, jak Piotr powiedział, że cieszę się sprawa do niewydolności państwa, więc jakoś tak to ubrał. Bardzo mi się to spodobało, więc ja też bardzo się cieszę z tego prawa. Póki jest, jakie jest, mindsetowo, to oby jak najmniej skuteczne było.
Po prostu nie? W Polsce ludzie żyją jak na wojnie, jak w warunkach konspiracji, tak. Okupacji czy coś. No tak. I w tych warunkach rozumiem ten mindset. Tak. I wcale nie, no, nie będę protestować, no bo trzeba żyć jakoś.
Dokładnie, bo kontestacja może być utopijnym medium.
Nie chcę.
Żeby... czyli mówimy, że powinno być tak, że powinniśmy wszyscy tam przestrzegać wszystkich zasad, każdego prawa i to powinno być przejrzyste, ble, 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 nie powinno być dwoistości, tylko wtedy umrzemy z głodu. Nie?
W idealnym świecie fajnie by było. No.
No. Gdyby ten... Okej. Okay. Czemu jesteśmy tak przeciwko zlikwidowaniu gotówki?
Nie z jestem tego przeciwko dokładnie... zlikwidowaniu gotówki w ogóle.
Ty nie jesteś?
Nie.
Wychodzę stąd.
No to odcinek zrobił. Wychodzę. Nie jestem. Nie rozumiem też tego pędu strasznego, bo no i nie. Tak system już jest marny.
Likwidacja gotówki. W momencie, w którym masz oszołomów, którzy mówią, zlikwidujmy umowę o zlecenie, umowę o dzieło i B2B, w momencie, w którym nakładają tak duże obciążenie.
Wiesz, bo ja zapomniałem, że jak myśli Polak, sorry. Ciągle zapominam, Polak że to o wojnie, tak. Jesteśmy na
Polak
wojnie.
Polak myśli dokładnie tak, że po prostu cenię sobie niewydolność tego państwa, no powtarzam, tak?
Ja. Więc teraz, a to już jest jakaś autodestrukcja w ogóle, już takie myślenie sabotażysty w ogóle. Zniszczmy to państwo, no ale...
Czekaj, gdyby z tą koncepcją search and destroy, tak, zniszczmy je.
Jest. No dobra, czekaj, ale gdzieś trzeba, co dalej? Ja jestem za niszczeniem, ja bardzo lubię rozpierduchę, żeby umierały pokolenia, w ogóle państwo, wrogowie i wszyscy.
Czekaj, po co mi państwo, no. Którego jedynym celem dzisiaj jest wyzysk?
Dobrze, no zlikwidujmy, ja mówię, że jestem za rozpierduchą, tylko ja bym chciał, żeby była propozycja, co zbudować na to miejsce. I tego zawsze w Polsce brakuje, bo każdy dialog się sprawdza do tego, co rozpieprzyć, a nikt nie chce potem mówić, a co zbudujemy na to miejsce. Teraz wszyscy mówią, że ma pokolenie wyginąć i nikt nie mówi, jakie ma przyjść nowe. Żadne. No,
więc o tym, co mówimy teraz, jakby wiesz, reasumując, to o tym,
reasumuj.
Że... na to potrzeba czasu i trzeba reedukować ludzi. Jak się ich zreedukuje, tak... Znaczy inaczej, to jest w ogóle, ta misja kontestacji jest utopijna, nie mamy szans, jesteśmy zgubieni.
No i jakby tyle, tak no. Jezus mówił, to by nigdy nie było kościoła katolickiego, miał 12 uczniów na początku.
I to może dlatego po prostu gdzieś wspólnie prowadzimy tą audycję, bo ten drugi twój podcast też mi się podoba.
Potrzebujemy 12 słuchaczy i wiesz, tych 12 zrobi cuda.
Bo ja powiem ci, jaką mam nadzieję, że kiedyś wróci ten Jezus i zrobi rozpierdziel, i jakiś władca.
Zostanie królem Polski, tak, ze stolicą w Świebodzinie.
Tak, nie wiem, w Jerozolimie podobno, ale no, na to liczę, nie? Że będzie jeden władca, który będzie godzien jakby w ogóle podpisywanie się po tym, co on robi. Wiesz, większość władców w całym tym świecie, czy to była demokracja, czy monarchia, to byli skurwiele, którzy wyzyskiwali innych ludzi. No i tak naprawdę zawsze celem władzy jest władza. Nikt nie chce służyć ludziom, oni chcą ich wykorzystać i wydymać. No,
no czasem się zdarzają tacy dziwni ludzie.
Tak, no kurde, Martin, bo...
Ale rzadko.
Pochali mnie. Ja nie wiem, w historii Izraela, to akurat dobrze ją znamy oboje, na 40 monarchów, którzy tam byli po drodze, 20 królów z jednego królestwa i 20 z drugiego, może było 5 jakichś niepopieprzonych, nie?
Nie, 5 było całkiem spoko, a 20 było tragicznych. No i to jest normalne.
25 było
w historii Polski, jakby. No, jak popatrz na królów historii Polski, to też taki przelicznik. Zdecydowana większość to byli albo ludzie, co umarli z przeżarcia, albo kretyni, albo tchórze, albo...
No więc może koncepcja kontestacji jest zła.
Nie, no dobra, jaka ma być inna?
Sens istnienia kontestacji w tym momencie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kontestacja, która mówi o tym, że tutaj da się zrobić tak, żeby wbrew naturze ludzkiej, która jest, no jest jaka jest, że 90% władców, czy to wybranych z demokracji, czy z monarchii, była dupkami, którzy patrzyli tylko na swój interes, nie da się tego zrobić dobrze, więc w związku z tym niech ta władza będzie przynajmniej nieskuteczna.
Oh my goodness, to już nie może być takiego celu, to jest idiotyczny cel zupełnie. To jest tak, jakby zrobić tak, ja bym mówił tak, ponieważ większość rodzin to są alkoholicy, większość mężów w Polsce chleje i bije żony, to przynajmniej zróbmy tak, żeby wszystkie rodziny były dysfunkcjonalne i żeby w ogóle nie było rodzin.
Nie, ale tak
to nie jest to rozwiązanie, to jest no, głupota
to jest
jakaś.
To jest z dupy przykład. Z dupy porównania.
Ale nie będzie państwo, nie może zniknąć i ludzie będą żyć razem musieli. Pracować jedni dla drugich, współpracować, chodzić razem na ulicach. Będzie to istniało i tak, nie da się tego zniszczyć. Jeżeli to zniszczysz, to zrobisz jeszcze gorzej niż jest.
Ja nie chcę tego niszczyć. Ja nie chcę w tym brać
udziału. Co w sumie? No to ciężko nie chodzić po ulicach i nie zatrudniasz nikogo.
Wiesz, kim jest przedsiębiorca? To jest bardzo często osoba, która nie bierze w tym udziału.
No to jest utopia dopiero. To jest utopia największa ze wszystkich.
Dlaczego?
Aż normalnie komunistą bym se został. Bo ona bierze udział największy ze wszystkich przedsiębiorca. Po pierwsze, mali i średni przedsiębiorcy, to oni utrzymują całe to państwo. Gdyby przestali być małymi i średnimi przedsiębiorcami, to państwo by od razu.
Dokładnie.
Dwie trzecie podatków leci od nich na utrzymanie wszystkiego. Więc już z tego powodu mówienie, że nie biorę udział w grze, kiedy się płaci dwie trzecie kosztów całej tej gry, to już jest utopia.
Czekaj, jeszcze raz. Ja mówię o tym, bo cofamy się znowu do początku, o czym jest ta audycja. Ta audycja jest o tym, czy wprowadzanie tych umów, likwidacja umów na zlecenie, umowy o dzieło, B2B, czy jest słuszna, czy jest niesłuszna, bo o tym
rozmawiamy. A nie, wcale tak nie mówiłem, bo to jest oczywiste akurat. My rozmawiamy ogólnie o tym, co, jak oceniać takie sprawy
dobrze,
to nie jest tylko, czy słuszna, czy niesłuszna.
Dobrze po 57 minutach zrozumieć, o czym rozmawiamy. No, ale to no, wolniej dla słabszych.
Ja nie zadawałem pytania, sobie sam
wymyśliłem.
Ja myślisz sobie pytanie i teraz na nie odpowiadasz przez całą godzinę?
Nie, bo nabijam się.
Dobra. No, ale no, nie, no, to zawsze takie tematy są pretekstem, żeby sobie pogadać o jakichś rzeczach ważniejszych, o których nie ma z kim pogadać ani gdzie. Bo my w kontestacji zawsze mówimy z punktu widzenia człowieka wolnego, który przede wszystkim patrzy na siebie, nie? Na człowieka jako podmiot tutaj, a nie przedmiot należący do państwa czy innych. Każdy z nas żyje swoim życiem, bo ma prawo, żeby żyć swoim życiem i wybiera, co chce.
Argumentuję ci, czekaj, zacząłeś teraz, okej? Okay? Bo przemyślałem, pozwól.
Aha, proszę bardzo.
Jedyny sposób na to w takim razie, żebyś właśnie tak mógł żyć, jest bycie przedsiębiorcą. Dlaczego? Dlatego, że możesz zbudować jakiś kapitał, tak? I inaczej, ludzie, którzy posiadają duże firmy, nie płacą podatków, nie? To może ludzie są w szoku, ale po prostu nie biorą
no
wtedy
prawda,
udziału w grze.
Prawda, no tak.
No dokładnie. I teraz jeśli jesteś pracownikiem na etacie, dymają cię najbardziej. Dupsko aż boli. Zabierają
finansowo
80% tego, co zarabiasz. Nie możesz się rozwijać. No po prostu jest do dupy, nie?
Ale żeś się zawęził świat, bo są inne opcje. Cała kupa. Jak mogę być programistą
i się cieszyć z kreowania artystycznych rzeczy, być po prostu pod mostem i grać na gitarze i też być szczęśliwym.
Też jest, a czemu
mogę
nie?
Być menelem, nie?
Możesz być złodziejem zwykłym też.
No, mogę być złodziejem, ale albo mogę poprzez
prostytutką męską możesz być.
Spróbować się jakby wyciągnąć z tego wyścigu, nie? Do którego
ale nie musi tak być w ogóle, od razu wyścig. Możesz coś na lewo być specjalistą, hydraulikiem, który coś tam robi sobie, możesz robić wszystko gdzieś tam na lewo, też są różne sposoby na życie takie.
No i ty mówisz, że takim ludziom chcesz, mówisz, nie że tak spoko, żeby zabrali na przykład gotówkę, czyli jak pan hydraulik przychodzi, naprawia tą rurę i bierze za to tam, nie wiem, 200 zł, to ty mówisz, nie, niech on ma zrobić przelew teraz z blikiem na jego telefon i w tym momencie państwo powie, za każdym razem od tego masz zapłacić ZUS, masz zapłacić zdrowotne, daninę solidarnościową oraz podatek dochodowy, tak?
No i co się stanie, jak myślisz?
No myślę, że nie będzie tego robił.
No właśnie, też tak myślę, więc i tak przywrócą gotówkę zaraz po tym, jak ją
no jak zabiorą, nie będzie tego robił, czekaj, no to jak nie
ja
będzie tego robił,
z koniem. No. No.
To przyjdzie, wiesz co będzie? To przyjdzie ci korporacja, która powie, nie opłaca się już tego naprawiać, tak w większości rzeczy dzisiaj. No. I masz po prostu nowy kran. I teraz ten hydraulik będzie po prostu jedyne, co mógł zrobić, to albo pracować dla opresyjnego państwa, albo pracować dla korporacji.
Nie, albo wyjechać, albo robić jeszcze nowe rzeczy. Zawsze się coś da zrodzić, jest więcej możliwości, niż ty wiedzisz. Zawsze to albo to.
Czekaj, ale jeśli mówisz o wyjechaniu, to jest taka rzecz, która zamyka rozmowę. No to jeśli...
Dlaczego zamyka rozmowę? Świat istnieje poza Polską. Wyobraź se.
No to, ale to po co w ogóle wtedy rozmawiać o Polsce? To wybierzmy sobie kraj na mapie, do którego warto zmierzać.
Może też tak być, to jest jedna z opcji. Wiele opcji ma człowiek. Ja chcę pokazać, że jest dużo możliwości właśnie. To jest jedna z nich. Nie może, z czemu mam zamykać taką opcję, że nie wolno wyjechać? Ale nie wolno wyjechać, o tym nie możemy rozmawiać. Czemu mamy nie móc rozmawiać? To tak jak rozmowa o reformowaniu Kościoła katolickiego, że musisz zostać w Kościele katolickim, musisz na zawsze.
Albo gadamy o ideach, albo gadamy o rozwiązaniach.
Świat jest globalny dużo bardziej niż to ta dyskusja przewiduje. Trzeba o tym pamiętać.
Sprawdzę, w jakim ten. Raz, dwa. Kiedy masz mi słyszysz? Trzy. Jaki masz numerek u siebie? Cztery.
What?
Pięć.
Co się teraz stało?
Teraz jest. Promieniuję do wody. Dobra. Martin, albo gadamy o rozwiązaniach, bo ja myślę właśnie, że kontestacja powinna mieć dwie misje w ogóle. Pierwsza to jest reedukacja społeczeństwa. No. Zgadzam się, podpisuję, powinniśmy gadać o tym właśnie, że powinno być tak, że powinno być przejrzyste prawo, jasne, powinna być wolność. Gadajmy o tym, nie?
No,
jak bardzo,
no.
Druga rzecz, która jest, to powinniśmy gadać o tym, co z tym faktem zrobić, kiedy jest nieidealnie, bo szybko
też to robimy. Też to robimy.
Więc ja uważam,
nieoficjalna misja, podstawowa.
Ja uważam, że jeden ze sposobów jest to, żeby po prostu prowadzić być tym przedsiębiorcą, żeby jakoś się wykupić z tego. No.
To jest drugi jeden ze sposobów.
Drugi ze sposobów jest wyjechać, tak? Więc może powinniśmy gadać z ludźmi jeszcze, proponuję tematy, gdzie uciec.
Też to mówimy czasami. Oczywiście, że tak, ale...
Na stronie powinien być. Ranking państw idzie spierdzielać. Dlaczego?
No poza tym nie musisz od razu uciekać. Możesz sobie wracać, wyjeżdżać czy coś. Ja jestem w roku w trzech krajach różnych przeważnie albo więcej i to da się żyć. Są tacy, którzy... Ja poznałem raz jednego gościa na jakiejś konferencji wolnościowej czymś takim, który mi opowiadał, że on nigdzie nie płaci podatku dochodowego i robi to legalnie. To się pytam, jak? Ja mówię, prosto. Nie mieszkam w żadnym kraju dłużej niż 6 miesięcy.
Idealnie, ja też tak muszę.
Da się. Także mówię, dużo jest opcji.
Mówię, no ludzie bogaci, którzy mieszkają na przykład na katamaranie, nie płacą podatków.
Taka opcja. Ale nie trzeba być bogatym, żeby różne tam dziury znaleźć przecież.
Jakie dziury? Czekaj, ale wait.
Dziury w rzeczywistości.
Proszę uszy, bo teraz ty mi mówisz, że ty szukasz dziur. Ja tu jestem od szukania dziur, ty jesteś od tego, żeby jeździć zgodnie z przepisami. No
i zrobią zgodnie z przepisami. Wszystko jest zgodnie z przepisami.
Oczywiście, wiesz, jakby to jest jak z grami komputerowymi, nie? Że znajdziesz jakąś lukę w grze, wykorzystujesz, żeby mówić, nie, ale to jest zgodnie z zasadami.
Wiesz co, dobra, to inaczej to powiem, bo możesz wykorzystywać dziwne sytuacje w życiu, ale cały czas robić to zupełnie uczciwie i jasno i mówić. Teraz jak zaczęliśmy tą audycję, że ja się ciebie pytam o jakąś rzecz, jak coś tam obejść czy coś, ja to mówisz, nie wiem, czy mogę o tym powiedzieć. I to jest ta różnica, że jeden może znaleźć sobie dziury, na przykład mieszkać sobie po 5 miesięcy w innym kraju i przeprowadzać i mówi o tym otwarcie i wprost i się przyznaje, ja jestem nomadem. A drugi w Polsce zatrudnia się jako przedsiębiorca u drugiego faceta, udaje, że jest przedsiębiorcą, a tak naprawdę pracuje jako pracownik zatrudniony. I to jest to oszustwo, o które mi chodzi. Żyje w nieprawdzie.
Wait. Co? Bo teraz trochę lecisz za daleko i powadzie grubo.
O tym jest, temat.
Legalne w Polsce jest to, że możesz mieć swoją firmę i być samozatrudnionym. To jest jeszcze kuźwa legalne.
Jest legalne. Tak. Ale no, praca dla kogoś na takich samych zasadach, jak pracuje pracownik, a udawanie, że się jest samozatrudnionym, już legalne nie jest. Ale nieważne, nawet jakby było, to chodzi mi o samą tą mentalność, to podejście, że robisz coś jednego, a mówisz, że robisz coś drugiego.
Ale...
Bo rozumiesz, że de facto połowa tych ludzi jest zwykłym pracownikiem.
Fikcja jaka jest u ciebie taka, że ty zakładasz, że w Polsce prawo nie działa wstecz. Ja w życiu bym na antenie nie powiedział, że nie płacę podatku, dlatego że jestem nomadem i żyję gdzieś, nie żyję nigdzie 6 miesięcy. Wiesz dlaczego? Dlatego, że dojadę mnie za 5 lat. I ten koleś, który to mówi, po prostu...
Nie mogą, to nie dotyczy Polski, to się nie da w ogóle technicznie zrobić.
Okej. Okay. Podtrzymaj mi piwo. Chcesz się założyć?
Chcę się założyć, tego się nie da. To jest jeden z sposobów, kiedy...
Poczekajmy, a gościu będzie tu miał jakiś majątek. No poczekajmy.
To wtedy się da. Ale to mówię, że się trzeba być nomadem, a nie, że ma majątek w Polsce, bo wtedy to już...
Czyli jest głodówcem i jeździ po świecie z plecakiem. No dobra.
Nie,
no
to... jest bogaty, tylko nie ma majątku, którego nie da się zabrać szybko z jednego kraju do drugiego.
Czyli co, połknął tylko złote monety, czy wozi te złote monety w plecaku, czy bitcoin?
Nie, jest, ja nie wiem dokładnie, jest realistą. Także może sobie jeździć ile mu się podoba, już samego faktu, że jeździ sobie lata, kiedy mu się chce, to wynika, że chyba se zarabia dobrze. No. Ale mówię, to nie jest życie dla każdego, bo faktycznie nie może być przywiązany za bardzo do jednego miejsca. A już na pewno nie do takiego jak Polska, gdzie się nie da wierzyć państwu w ogóle.
Dobra, mordo. Musimy kończyć, bo jest godzina za nami, a moja żona czeka, jest w piątek, nagrywamy to w piątek wieczorem. Więc jadę.
Zapytaj żonę na koniec po odsłuchaniu, jak odsłucha, czy jest za mną, czy za tobą, bo to tak tradycyjnie, kto kogo zaorał. W tej audycji słuchacze mówią, Martin zaorał Huberta, czy Hubert zaorał Martina. Nie wiem, ale zawsze się... Tak, chyba, nie wiem. W Polsce się ora, nie rozmawia się, tylko się ora, więc ktoś kogoś musiał zaorać. Dobrze pamiętam, tak to było, nie? Nie znasz się na internetach, dobrze. Zawsze
czyli,
się ora.
Czyli piszcie
zawsze
w komentarzach.
Trochę ora.
Skoro zeszliśmy do rolniczych terminologii, to napiszcie w komentarzu, czy jesteście za tym, żeby jednak państwo, które ma Search and Destroy w swojej ideologii w głowie, było dziurawe jak ser szwajcarski i głosujecie z mną. Czy jednak jesteście za tym, żeby wszystko było przejrzyste, jasne i żeby może widywali gotówkę?
Czekaj, to drugie to ja muszę ja powiedzieć też z presupozycją. Jakoś. Czy druga opcja w referendum jest taka, czy jesteś za tym, żeby państwo funkcjonowało zgodnie z prawem, sądy były skuteczne i czy w takim państwie chciałbyś, żeby wszystko było uproszczone i jednolite?
A to ja też głosuję na ciebie.
Ja głosuję na ciebie, no bo...
Bo to jest bzdura, nie? Wiesz,
jest też głupia, ale moja jest też niedosiągalna.
Jaka jest różnica między naszymi dwoma rzeczami? Moja jest realna do zastosowania, dzisiaj twoja jest utopijna. Nie, dziękuję.
Nie, moja jest do zastosowania, ale daleko w przyszłości może.
No tak, 40 lat na pustyni. Słuchajcie, jak już będziemy mieli ten... No. Więc za 40 lat zagłosujcie na Martina, a dzisiaj zagłosujcie na mnie. Dziękuję.
Nie, musicie głosować dzisiaj, żeby za 40 lat było fajnie. O.
Czyki bombo, wow!
Dobra. Następnego odcinka kontestacji. Mówił Martin i
Hubert. Cześć.
Cześć.